Justyna Smolnicka, dzień dobry, witam w studiu Pulsu Biznesu i SGH na Open Eyes Economy Summit w Krakowie. Ze mną w studiu Anna Pańczyk, przewodnicząca Rady Nadzorczej Brand New Galaxy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I porozmawiamy sobie trochę o ekspansji zagranicznej, o tym, jak radzą sobie polskie firmy, te duże i startupy również, na rynkach międzynarodowych. To zacznijmy w ogóle od tego, bo będziemy bazować na Pani doświadczeniu zawodowym. Jak radzą sobie polskie rynki w ogóle na tym etapie wejścia na rynki zagraniczne? Jak polskie firmy sobie radzą, kiedy zaczynają myśleć o tym, że chciałyby podbić rynki zagraniczne?
Ja myślę, że w ogóle radzą sobie bardzo dobrze, dlatego że my mamy już taką sytuację, że mamy doświadczenie. To nie jest tak, że my dopiero zaczynamy wchodzić na te rynki. Mamy się od kogo uczyć. Mamy kilka przykładów firm, które faktycznie nie tylko fajnie weszły na rynki międzynarodowe, ale zrobiły to z dużym sukcesem. Oczywiście moje doświadczenie w przypadku Brand New Galaxy jest niezwykle unikalnym doświadczeniem, dlatego że jest to taka, powiedziałabym, nie tylko na rynku polskim, ale też na skalę globalną, unikalna firma e-commerce'owa, która od początku, kiedy powstawała w roku 2017, no miała w swoim zamierzeniu bycie firmą globalną. To oznaczało, że nie tylko będzie pracowała dla globalnych klientów i marek, ale że będzie miała z przodu ten cel funkcjonowania na rynkach międzynarodowych. I to, myślę, bardzo pomogło Brand New Galaxy nie tylko urosnąć w ciągu 4 lat i zbudować zespół o wielkości ponad 500 osób, ale przede wszystkim zrozumieć, co jest potrzebne do tego, żeby ta gotowość była, czyli zrozumieć, czym charakteryzują się te rynki, jakie są potrzeby klientów na poszczególnych rynkach, jakie są też wymagania wobec nas jako firmy, która będzie się tam pojawiała. Ja myślę, że też warte podkreślenia jest to, że rozumienie, że każdy rynek różni się i ma swoją specyfikę i nie wolno o tym zapominać, bo coś, co się sprawdziło na naszym lokalnym rynku, wcale nie musi być takie proste do wprowadzenia na każdym innym rynku. My bardzo często mówimy o tym, że to jest takie łatwe do skalowania biznes, bo nie mamy aż tak dużej struktury fizycznej albo takich obciążeń, łatwo nam będzie tam wejść, wiemy, że jest zainteresowanie, do momentu, kiedy tego nie sprawdzimy, do momentu, kiedy nie zrobimy jakościowego, bym powiedziała, researchu, takiego badania rynku i faktycznie zderzymy się z tym, co tam na nas czeka, zarówno pod względem specyfiki rynkowej, kulturowej, czy też czasami legislacyjnej albo podatkowej, no to tej gotowości nie ma. A jak się ją już ma i ma się odrobioną pracę domową i poświęcony czas, to ten plan, który był na początku na papierze, można zacząć wdrażać i wtedy, myślę, czekać na to, że sukces przyjdzie szybciej niż później.
No właśnie, czy odbiorcy, klienci, ale też sposób zarządzania różni się pomiędzy rynkami?
Oj, różni się. I myślę, że dopóki się tego tak nie spróbuje prawą i lewą ręką, nie wejdzie, to myślę, że mamy jakieś wyobrażenie tylko o tym, czego dowiadujemy się od innych albo czego uczymy się od innych. Jak już się jest na rynku lokalnym i wejdzie się właśnie w takie środowisko, w którym człowiek zaczyna rozumieć, jak jest robiony biznes, na czym on polega, co jest dla lokalnego rynku ważne, to jest do tego momentu, do końca się nie rozumie, czym to się je. Ja myślę, że to jest takie na przykład dla mnie zderzenie. Ja wyjeżdżając z Polski, kiedy dołączałam do firmy brytyjskiej, wydawało mi się, że naprawdę dużo wiem na temat Wielkiej Brytanii, a już w ogóle robienia biznesu z perspektywy Londynu. Wydawało mi się, że wiem naprawdę, naprawdę dużo. Do momentu, kiedy nie weszłam w te struktury, do momentu, kiedy nie zrozumiałam, jak ta społeczność w danej firmie funkcjonuje, no to okazało się, że niewiele wiem. Ale trzeba też pamiętać, że jeżeli otworzymy się na to, żeby się tego nauczyć, to pomoc na dłoń zawsze przyjdzie i warto jest ją przyjąć.
No właśnie, to czym różni się ten, z Pani punktu widzenia, z Pani perspektywy, ten rynek polski od innych rynków zagranicznych, na przykład właśnie od rynku brytyjskiego? Mm-hmm. I który rynek w ogóle jest najbardziej wymagający?
Ja bym powiedziała, że teraz moja nauka wyszła już poza Wielką Brytanię, bo miałam szansę trochę popracować i z firmami amerykańskimi, ale także z firmami na przykład bym powiedziała w ogóle na rynku europejskim. To jest tak, że każdy rynek ma swoją kulturę robienia biznesu i to nie jest tak, że ona jest bardziej lub mniej wymagająca. Myślę, że ona jest wymagająca do momentu, kiedy my się z nią nie zaznajomimy. Dla mnie na pewno niesamowite było wejście na rynek brytyjski i zobaczenie, jak ważny jest tam pracownik, jak ważna jest kultura pracownika i to szanowanie drugiej strony.
Czy to jest coś, czego jeszcze my musimy się nauczyć w Polsce?
Ja myślę, że to jest coś, w co my już dużo zainwestowaliśmy naszego czasu. Na pewno jest wiele zmian. Ja jestem z tego bardzo dumna, bo mnie to uderzyło. Wyjeżdżając z Polski wydawało mi się, że jako menadżer robię bardzo dużo, jeśli chodzi o kulturę organizacyjną i w ogóle rozumiem, jak budować struktury i organizacje, w której właśnie obie strony będą stronami partnerskimi. Okazało się, że można zrobić jeszcze więcej i to na pewno wymaga bardzo dużego zaangażowania od osoby, która zarządza daną organizacją jako CEO. Ja musiałam się naprawdę w Wielkiej Brytanii, miałam taki przyspieszony kurs, ale on był nie tylko niezwykle pouczający, ale też pokazał mi perspektywę drugiej strony, jak wiele można osiągnąć właśnie rozumiejąc interesy obu stron i słuchając się nawzajem, bo to jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że w tym dialogu pracownik, pracodawca, ważne jest wysłuchanie obu stron i wypracowanie rozwiązań, które będą działały z korzyścią i dla pracodawcy, i dla pracownika. Bardzo często myślę, że słyszało się o tym, że mówimy o rynku pracownika, a potem się mówiło o rynku pracodawcy. Ja myślę, że fajnie byłoby, gdybyśmy właśnie zrozumieli, że ten rynek nie istnieje.
Że nie są to dwa oddzielne rynki.
Nie są. I to my nie jesteśmy po przeciwnych stronach. Oczywiście mamy bardzo często, stawiamy się jakby trochę jako przeciwnicy w tej rozmowie, a to powinien być dialog. I to jest taka jedna rzecz. Druga rzecz, myślę, że to, czego się nauczyliśmy, to takiego partnerskiego robienia biznesu i tego, że jak się zdobywa nowy biznes i staje człowiek do przetargów, to te przetargi nie muszą zakładać, że któraś ze stron będzie przegrana. I dla mnie ten dialog w biznesie i ta nauka, którą wyniosłam z tamtego rynku, była niezwykle pomocna i strasznie się cieszę, widząc, że na rynku polskim czy Stowarzyszenie Agencji Reklamowych, czy IAA właśnie działa na rzecz dobrych praktyk przetargowych, bo to jest bardzo ważne. Pokazywanie, że możemy robić to z poszanowaniem interesów obu stron moim zdaniem jest naszym nadrzędnym celem, bo dzięki temu biznes będzie nam się działo tylko lepiej.
A jak Pani obserwuje, to jak z Pani obserwacji właśnie wynika, jak sobie radzą polskie firmy, kiedy już znajdą się na innym rynku niż polski?
Ja bym powiedziała, że radzą sobie już bardzo dobrze, bo one są wtedy, myślę, że jeśli miały się o coś potknąć, to zwykle potykają się właśnie o to, że mają doskonały plan na papierze, a potem wchodzą na rynek i nagle okazuje się, że podatki zatrzymały nas, albo okazuje się, że rejestracja firmy nie zajmuje miesiąc albo dwa tygodnie, tylko niestety trzeba na to poświęcić 4 miesiące. No i zaczyna się problem na przykład z finansowaniem tej nowej inwestycji i wejścia na nowy rynek. Ale już jak tak tam są, to myślę, że my jesteśmy znani z tego, że po odrobieniu pracy domowej bardzo szybko przystępujemy do działania i jesteśmy skoncentrowani na cel, bardzo sprawnie działamy. My też, wszystkie te polskie firmy, wydaje mi się, że są dosyć zorganizowane, jeśli chodzi o swoje struktury, czyli doskonale rozumieją już potem, jaka struktura jest wymagana, skąd pozyskać talent, jak go motywować do tego, żeby chciał pracować dla firmy, która swoje korzenie ma w Polsce. Myślę, że takim doskonałym przykładem jest na przykład Cosmos AI, który urodził się w Singapurze, myślę, że około 9 lat temu, a może już 10, pewnie Miron by mnie tutaj poprawił, ale to jest taki doskonały przykład. No, był pomysł, ten pomysł narodził się na rynku polskim, ale cała firma i rozwój tej firmy odbył się w Singapurze. I szapoba, dzisiaj waluacja tej firmy to ponad, rozumiem, już 2 miliardy złotych polskich. No, także to jest doskonały dowód na to, że my wiemy, jak to robić. Brand New Galaxy znowu, no to jest firma, która rosła w ciągu 4 lat z 20 paru osób do ponad 500. Dzisiaj jest już częścią amerykańskiej grupy, bo w zeszłym roku została kupiona przez amerykańską grupę Stagwella. No właśnie dlatego, że coś robi dobrze i wiedziała, jak to robić na globalną skalę. Także ja myślę, że mamy wiele takich przykładów. InPost, kolejna firma, czy też Tatum. nasza rodzima firma, która wychodzi na inne rynki, bardzo fajnie sobie radzi. Także sporo jest takich przykładów. Ja myślę, że powinniśmy być z tego dumni.
No dobrze, to bardzo optymistyczny wątek, ale nie mogę jeszcze tym zakończyć, bo mam jedno pytanie na koniec jeszcze o to, jakie są problemy jednak głównych firm albo wyzwania, z którymi one muszą się mierzyć. Mhm. Nie tylko na tym etapie przygotowania, bo wątek regulacyjny, wątek podatkowy, tak, to są rzeczy, które możemy sprawdzić i o które potkniemy się ewentualnie na tym pierwszym kroku. Ale co dalej?
Ja myślę, że my często nie możemy zapominać o tym, że coś, co znamy z rynku lokalnego i fakt, że dobrze się poruszamy tutaj i że kontrolujemy wszystko, nie zawsze będzie miało takie samo odzwierciedlenie na rynku zagranicznym. Trzeba mieć tam swoich przedstawicieli, którzy będą na co dzień monitorowali sytuację danego rynku. I to jest niezwykle ważne. To znaczy, bardzo często wejście na rynek zagraniczny właśnie po dobrze odrobionej pracy domowej jest najłatwiejszą rzeczą. To jest trochę jak z pozyskiwaniem finansowania dla startupów. Natomiast prawdziwa praca odbywa się, jak już się tam jest. Dlatego, że o ten rynek trzeba zadbać jak o swój lokalny. I trzeba pamiętać, że on ma też swoją własną dynamikę, swoje własne zmiany, zmiany rządów, pewnych regulacji. Z tym trzeba być na bieżąco. To jest praca domowa, która nigdy się nie kończy. I ja myślę, że my to, na co się napotykamy, to na to, że okazuje się być na przykład trudnością dla nas finansowanie. Coś, co jest łatwe do pozyskania na rynku lokalnym, niekoniecznie tak szybko może być zrealizowane na rynku zagranicznym, więc myślę, że o to się potykamy. Potykamy się też o talent i o tym trzeba pamiętać. Znaczy, musimy mieć lokalnego eksperta, który rozumie, jak ten talent motywować, jak go przytrzymać. Wiadomo, że chcemy za każdym razem mieć najlepszy, ale co to znaczy? I znowu, coś, co działa na rynku lokalnym, nie za każdym razem sprawdzi się na tym zagranicznym. Więc powiedziałabym, że zarówno legislacja, jak i kwestie związane z taką codziennością i z tym, co trzeba zrobić, żeby ten zespół dalej pociągnął koncept, który my wprowadzamy na rynek zagraniczny, jest dla nas kluczowy. Bo jak znikają ludzie, to jakkolwiek dobry koncept
by
nie
był,
to znika biznes.
No dobrze, ale duże firmy mają dużo większe możliwości. Firmy, o których pani wspomniała, to są już dobrze rozpoznawalne brandy.
Tak.
Też na rynku polskim Impost, który jest gigantem.
Tak.
Natomiast co jeśli chodzi o startupy? Czy one, jakie one mają trudności? Albo czy rzeczywiście jest im dużo trudniej niż tym gigantom?
To nie, ja bym powiedziała, że wcale nie jest im trudniej. Na pewno nie o wiele trudniej, dlatego że przede wszystkim startupy wywodzą się z tego, że mają jakąś przełomową myśl, jakiś przełomowy produkt. Tam zawsze mamy do czynienia z innowacją. Czy to z innowacją technologiczną, czy właśnie produktową, ale jest to coś nowego. Ponieważ startupy zwykle nie mają za sobą wielkich struktur fizycznych, ich sposób działania
są
bardziej elastyczne. My mówimy, że one są zwinne. Takie, jak mają coś zrobić, to robią tu i teraz.
I robią to szybko.
Robią to bardzo szybko. Nie potrzebują 25 decydentów. Są tam zwykle dwie osoby, podejmują decyzje i idą. Trzecią rzeczą jest to, że jak pozyskują finansowanie, to jest dosyć stabilne finansowanie. Ono pochodzi od inwestorów, czy też funduszy, czy to prywatnych, czy też instytucjonalnych, ale to finansowanie jest i ono nie zniknie z dnia na dzień. Oczywiście pod warunkiem, że startup dysponuje tymi funduszami w taki sposób, w jaki uzgodnił to. No i po czwarte, zwykle startupy mają tą możliwość umiejscowienia się w takich bardzo ciekawych hubach technologicznych. Mają tam dostęp i do talentu, i do doradców, i do mentorów, ale też do inwestorów na kolejną rundę. Więc bym powiedziała, że tak długo jak pomysł, który mają do zaoferowania, jest czymś innowacyjnym, to im jest łatwiej. Im jest łatwiej. Oni szybciej działają, zwinnie, szybciej podejmują decyzje i myślę, że w tym przekraczaniu granic nie mają takiego obciążenia jak te takie duże firmy, które mówią, ej, co my tu zrobimy z tym zespołem, jak my sobie poradzimy z kosztami. Oni na to patrzą trochę inaczej. Oni myślą o tym w taki dosyć odważny sposób. I myślę, że nie mają aż tak dużego bagażu ze sobą, a przez to, że działają w oparciu o innowacyjne rozwiązania, no to bardzo często posługują się też technologią, żeby przekraczać te nasze granice. Więc patrząc na to, jak sobie radzą, radzą sobie dobrze. No i muszę powiedzieć, że dosyć często pokazują tym dużym firmom, że można rzeczy robić o wiele szybciej, sprawniej i odważniej. Oni nie czekają na to, żeby mieć 150%, tylko czekają na to, żeby mieć 80% i ruszają do przodu.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.